Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Sezon smogowy powoli się kończy, ale ja mam jeszcze jedną dobrą informację w tym temacie. Polski Alarm Smogowy opublikował ranking samorządów najaktywniejszych w walce ze smogiem. W tym rankingu znajdują się gminy, które złożyły najwięcej wniosków o wymianę kopciuchów, wniosków w programie Czyste Powietrze. A wymiana kopciuchów to chyba taki najbardziej skuteczny środek do walki ze smogiem, czego przykładem jest Rybnik, który kiedyś był na szczycie niechlubnego rankingu polskiego alarmu smogowego, a okazuje się, że teraz jest na szczycie tego rankingu, który pokazuje, które samorządy robią to najlepiej. Razem ze mną Dominika Mucha, wiceprezeska Europejskiego Centrum Czystego Powietrza. Dzień dobry Dominika, witaj.
Dzień dobry.
To ile w tym jest działania samorządów, a ile losowości, przez którą rozumiemy warunki atmosferyczne, bo one przecież też wpływają na to, czy ten smog jest, czy nie.
Dziękuję, dzień dobry słuchaczom, oglądaczom. Jeżeli chodzi o kwestie właśnie ogólnie tej analizy, co wpływa na zmianę tej jakości powietrza, no to takie pytanie nas już nurtowało w zasadzie w naszej organizacji parę lat temu i podjęliśmy pierwszą taką próbę właśnie odpowiedzi na pytanie, na ile czynniki meteorologiczne właśnie wpływają na jakość powietrza, a czy da się to oddzielić od działań ludzkich. No i z pomocą przyszła nam sztuczna inteligencja, więc można ją wykorzystać do czegoś pożytecznego i skorzystaliśmy z takiego algorytmu, który właśnie przy użyciu danych o jakości powietrza i danych meteorologicznych jest się w stanie nauczyć tego, jak by wyglądała jakość powietrza w danych warunkach meteorologicznych. I kiedy mamy takie dwa ciągi danych, ten taki rzeczywisty i ten idealny, który jest pewnym takim schematem, do którego możemy się odnieść, możemy właśnie sobie porównać te nasze stężenia rzeczywiste. No i tutaj nasza analiza pokazała, że w przypadku akurat Rybnika za 70% właśnie tej zmiany jakości powietrza możemy powiedzieć, że odpowiadają z dużym prawdopodobieństwem działania ludzi, bo w około 30% widać tą silną determinację czynników meteorologicznych. Takim czynnikiem, który myślę, że to też jest dość oczywiste, najbardziej wpływa, no to jest przede wszystkim temperatura powietrza. No, to jest oczywiście skorelowane z tym, że jeżeli mamy niższą temperaturę powietrza, no to też emisja, która potem właśnie skutkuje zanieczyszczeniami powietrza, jest znacząco większa, bo ludzie się po prostu muszą ogrzewać.
To skupmy się na początek trochę mocniej na tych warunkach meteorologicznych, o których wspomniałaś, temperatura. No ale oprócz warunków meteorologicznych pewnie jeszcze znaczenie ma umiejscowienie w terenie, otoczenie. Z kolei oprócz tej temperatury w warunkach meteo zakładam, że wiatr ma spore znaczenie. Na co tu jeszcze zwracaliście uwagę, co było pożywką dla tego algorytmu, o którym wspomniałaś?
Tak, to znaczy algorytm faktycznie analizuje takie wszystkie podstawowe czynniki meteorologiczne, czyli również wiatr, również ciśnienie atmosferyczne. Tutaj jest pewien problem z tym uwarunkowaniem przestrzennym, jeżeli chodzi o budowę, tak, przestrzenną danego terenu, no bo to jest stricte na bazie danych meteorologicznych i danych o jakości powietrza. Może w przyszłości się pokusimy o taką jeszcze bardziej skomplikowaną analizę, bo faktycznie już się wgryźliśmy w takie badania naukowe, że faktycznie robi się bardziej złożone analizy. I to jest ciekawe, natomiast myślę, że taka analiza to by była bardzo przydatna na przykład w przypadku Krakowa, nie? Kiedy mamy te faktycznie ukształtowanie terenu bardzo silnie powodujące skutek właśnie w tym przypadku w jakości powietrza. Mówię o Krakowie, bo tam jest Miecka i te zanieczyszczenia powietrza siłą rzeczy spływają i tam się gromadzą. Także te różne czynniki, które mają wpływ, myślę, że to jest też jeżeli ktoś obserwuje jakość powietrza, to na przykład zwraca na to uwagę, że jeżeli mamy sytuację taką dużego wyżu w zimie, czyli mamy wtedy najczęściej bardzo niską temperaturę, wysokie ciśnienie, małe zachmurzenie, również niska prędkość wiatru, no to w takich sytuacjach właśnie jest taka, można powiedzieć, idealna pogoda do tworzenia się smogu w zimę.
No dobrze, wiemy już, jakie idealne warunki dla smogu, biorąc pod uwagę te czynniki atmosferyczne. No ale z kolei teraz przejdźmy do tych kwestii pozaatmosferycznych, czyli związanych z ogrzewaniem, z przemysłem, z komunikacją. Jak tutaj rozkładają się te akcenty, co jest tym największym źródłem smogu? A od razu też pytanie i przejście do tego rankingu, w jaki sposób można to zmieniać?
Ogólnie, jeżeli chodzi o jakość powietrza, to tutaj jest kwestia i prosta, i trudna. To znaczy mamy czy też takie rankingi, które są dość szczegółowe, więc one też oddają dość, myślę, dobrze sytuację, akurat w tym przypadku wymiany kopciuchów. Natomiast jeżeli chodzi o jakość powietrza, to mamy taką sytuację, że z jednej strony mamy sieć pomiarową w Polsce, tych kilkuset czujników, które działają na terenie kraju, i one są włączone w państwowy monitoring środowiska, którym zarządza Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. No i na podstawie tych pomiarów i oceny, która jest dokonywana raz w roku, jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest jakość powietrza właśnie konkretnie z tych czujników. Natomiast co musimy mieć na uwadze, no to, że nie mamy tych czujników lokalnie, tak? Znaczy pojawiają się czujniki prywatne.
Właśnie, co to znaczy lokalnie? To jaka to jest skala, nie wiem, odległość, powierzchnia?
Lokalnie myślę, na przykład to może być dosłownie kilka domów. To może być taka sytuacja, dlatego tak chciałabym to troszeczkę rozróżnić, bo tutaj część obywateli naszego kraju może mieć takie przeczucie, że problemu już nie ma, bo ocena na przykład pokazuje, że faktycznie te stężenia na stacjach znacząco spadły, nie przekraczamy różnych norm i tak dalej, i wszyscy się oczywiście cieszymy. Natomiast ktoś może mieć lokalnie w swoim miasteczku, wsi, nawet na osiedlu w dużym mieście problem taki, że jego sąsiad używa na przykład w piecu, dajmy na to, piątej klasy drewno, które jest niekoniecznie sezonowane, jest wilgotne, spala je niezgodnie tam ze sztuką palenia dla danego urządzenia. No i lokalnie sąsiedztwo tego domu może mieć bardzo duży problem i ta osoba nie będzie czuła tej różnicy, tak? Więc to bym chciała tak rozróżnić, żeby właśnie osoby, które mają poczucie, że jest bardzo dobrze, miały coś takiego z tyłu głowy, że mogą być problemy lokalne, a z kolei myślę, że ta perspektywa taka ogólnokrajowa też powinna się skupiać cały czas na tak zwanych, my to też nazywamy hotspotach, czyli tych miejscach, gdzie są większe problemy. I tutaj powiedziałam akurat o piecach, no to też bazując na danych takich statystycznych, jeżeli chodzi o emisję, no bo to, co wydostaje się z komina, to jest emisja i ta emisja potem tworzy w powietrzu atmosferycznym zanieczyszczenie powietrza, które jest w pewnym stężeniu. No i jeżeli chodzi o dane o emisji, to 86% emisji pyłu zawieszonego PM2,5, czyli takich bardzo drobnych cząstek, które wnikają do naszego układu nawet krwionośnego, one stanowią 86%, przepraszam, niska emisja, czyli te nasze domy, to spalanie w piecach stanowi 86% tej emisji. Czyli w zasadzie, jeżeli byśmy zlikwidowali te źródła ciepła właśnie na węgiel czy też na drewno niskiej jakości, no to bylibyśmy w stanie nawet osiągnąć tak bardzo, bardzo duży sukces. Część oczywiście, no to pozostała, to jest wiadomo też, transport, przemysł, rolnictwo. Tutaj też dużo zależy oczywiście od zanieczyszczenia powietrza, jaka to jest substancja, bo na przykład W przypadku transportu, no to tutaj powiemy, że duży udział będzie transportu na przykład w emisji tlenków azotu, które również są szkodliwymi zanieczyszczeniami, no ale ten znowu, to jest kwestia taka, że ten problem będzie bardziej występował w miastach, tak? Tam, gdzie mamy intensywniejszy transport. No ale jeżeli mogę to tak podsumować, to gro naszego problemu z jakością powietrza to są nasze domy.
Okej, okay, jeszcze jedna rzecz mnie zainteresowała, bo mówiłaś o tej lokalności. Czy to jest tak, że ten smog, który widzimy, który jest opomiarowany, on jest produkowany, no niech będzie właśnie lokalnie w tym miejscu, czy często zdarza się tak, wspomniałeś o Krakowie, może to jest właśnie ten przykład, gdzie właściwie ten smog jest bardziej produkowany dookoła i ze względu na warunki atmosferyczne, ten obwarzanek krakowski, o którym się tak dużo mówiło, jedni produkują, a inni są truci, no tak mówiąc wprost, bo właśnie o to chciałem zapytać.
Tak, no to znaczy to ten problem oczywiście może zaistnieć, natomiast obwarzanek krakowski nadal pozostaje tym problemem, z tym, że Kraków podjął już taki wysiłek i taką wymianę, że oni i tak już oddychają czystszym powietrzem i to nawet widziałam w tym sezonie smogowym takie bardzo fajne mapki, które pokazywały akurat właśnie z wykorzystaniem tych czujników niskokosztowych, no bo ich jest bardzo dużo, tak, zlokalizowanych lokalnie, więc można sobie nawet na tych kolorkach popatrzeć, bo już nawet nie mówię o jakichś tam szczegółowych danych, ale właśnie było widać, że o ile w Krakowie w pewnym momencie było powiedzmy kolor zielony, naokoło już się zaczynał czerwony i powoli ten ciemniejszy zaczynał tak czerwony spływać do tego Krakowa właśnie z uwagi na te warunki ukształtowania terenu czy też meteorologiczne. Także masz rację, że w jakimś tam stopniu jest to oczywiście uwarunkowane tymi kwestiami, natomiast też ta nasza analiza pokazuje, że myślę, że trochę chyba chcemy za dużo przyłożyć właśnie wagi tej meteorologii i trochę na nią może zwrócić winę, zamiast jednak popatrzeć, że jeżeli zadziałamy, to ten skutek będzie tu i teraz, nie?
No dobra, ale wróćmy do tego Rybnika, no bo to jest taki przykład, który pokazuje, że to nie są tylko, z całym szacunkiem, ale analizy czy teoria, ale to są jakby działania, które przynoszą no, realne korzyści, takie mierzalne. A nawet no, zapytać kogoś, kto mieszka w Rybniku, no, ludzie po prostu czują, no, to się czuje, bo no, sytuacja odmieniła się niesamowicie i zastanawiam się teraz, jakie czynniki decydują o tym, w twojej opinii, że no, w jednym miejscu to działa, a w innym miejscu niekoniecznie.
Tak, Rybnik jest tym takim wdzięcznym właśnie przykładem, bo on pokazuje trochę tę sytuację, bym powiedziała, z perspektywy takiej mojej osoby, która się zajmuje tym tematem od lat i widzi te różne takie ruchy i sposoby na radzenie sobie z tym problemem, bo tam jest ten temat podjęty kompleksowo i to jest chyba słowo klucz, kiedy coś robimy kompleksowo, systemowo, idą za tym pewne wartości, które również są przekładane na mieszkańców, no to wtedy mamy ten sukces. I o kompleksowości, no to myślę zarówno o kwestiach edukacyjnych, informacyjnych, no i tych finansowych, czyli powiedzmy takich też organizacyjnych, czyli ta wymiana kopciuchów. I myślę, że te organizacje takie informacyjne i edukacyjne są równie ważne. Tak? Tutaj no nie jestem z Rybnika, więc nie mogę się wypowiadać za mieszkańców, natomiast z mojej perspektywy postawa właściwie włodarzy miasta, którzy wychodzą do mieszkańców mówiąc, my sami już zmieniliśmy, nie mamy tych złych piecy, tak? My sami staramy się żyć ekologicznie i pokazujemy wam, że warto to robić, damy wam pomoc, damy wam informacje i to jest tak naprawdę kluczowe, no bo bez tego takiego przekonania, że ktoś też te same wartości podziela, no to trudno, tak? Ale za tym też idą konkretne liczby, bo to nie tylko jest właśnie takie przekazy jakieś miękkie, tylko wydaje mi się, że działania. No i jeżeli chodzi o działania, to tutaj też ta kompleksowość tych działań jest dla mnie naprawdę taka bardzo pozytywna, bo zarówno mówimy o tej wymianie i znowu wymiana i termomodernizacja. Nie tylko dawanie mieszkańcom pieniędzy, czy też zachęcanie na przykład do korzystania z programu Czyste Powietrze, ale też wymiana w tkance miejskiej, tak? Czyli jeżeli mamy budynki miejskie, jakieś szkoły i inne instytucje administracyjne, to w tym momencie w Rybniku pozostało około 3% tylko właśnie, które jeszcze ogrzewają się węglem, czyli tak naprawdę większość znacząca jest już wymieniona. To samo jeżeli chodzi o mieszkania komunalne. Tutaj też tylko 14% jeszcze pozostało do wymiany, więc jeżeli mamy taki przykład z góry, no to trudno tak naprawdę nie wziąć w tym jakby udziału, tak? Bo jest to taka pozytywna zmiana. Kolejna rzecz to są kontrole. I to oczywiście budzi pewne kontrowersje, no bo nie lubimy być kontrolowani, prawda, bo to może wiązać się z jakąś karą. Natomiast tam po pierwsze potraktowano w ogóle w województwie śląskim kontrolę bardzo poważnie. To znaczy nie robimy tego na zasadzie, że przychodzimy 5 razy do tej samej osoby i tam dajemy pouczenia, tylko nie, jeżeli taka osoba nie przedstawi nam informacji, że na przykład już złożyła wniosek w czystym powietrzu, że wykonała już jakąś aktywność, żeby zmienić tę swoją sytuację, no to wtedy nie dostaje pouczenia, tylko dostaje karę, tak? I ta kara po prostu jest egzekwowana. I to wtedy ma jakiś taki wymiar sprawiedliwości społecznej, tak? Bo widzimy, że po prostu znowu jest konsekwencja. Jeżeli ktoś nie wymienia, chce truć innych, no to musi zostać ukarany.
Mówiłaś o tych kompleksowych działaniach. Ja myślę, że tu jest jeszcze jeden aspekt ciekawy, bo ja mam wrażenie, że tam od samego początku tak z otwartą przyłbicą mieszkańcy czy samorządowcy poszli do tego. Oni przyznali, no u nas jest źle, rzeczywiście jest źle. To nie jest tak, że teraz, nie wiem, podważali na przykład sensowność tych raportów, które na początku te kilka czy kilkanaście lat temu pokazywały, że są na szczycie tych niechlubnych raportów, no tylko rzeczywiście po prostu wzięli się do roboty. No ale ja bym chciał tak trochę dalej pójść, bo omówiliśmy Rybnik, wspominaliśmy o Krakowie, właściwie no można byłoby po kolei zrobić przegląd województw, uchwał antysmogowych, tego gdzie to działa lepiej, gdzie gorzej, ile złożonych wniosków i tak dalej, ale tak kompleksowo, może to niech będzie kompleksowo. Chciałbym cię zapytać, czy twoim zdaniem temat smogu nie minęło już jego 5 minut? O, może tak, bo jakieś 4-5 lat temu, przed pandemią jeszcze w każdym razie, no była taka zima, że gdzie naprawdę mam wrażenie, pamiętam to dobrze, o smogu mówili właściwie wszyscy. No a teraz nie wiem, czy ten temat już trochę się wyczerpał, czy na tyle się już poprawiła sytuacja, czy może inne tematy się pokazały. Ja wiem, że tobie jest pewnie trudno odpowiedzieć z racji zawodowych, bo ty się zajmujesz tym na co dzień, ale może też trafiają do ciebie takie sygnały albo odnosisz takie wrażenie. Jestem ciekaw twojego zdania.
Nie no, oczywiście zajmuję się tym, ale bardzo sobie cenię opinie osób nieprofesjonalistów. Rozmawiam o tym z moimi studentami, bo też wykładam na Politechnice Warszawskiej. Także bardzo mnie interesuje ta perspektywa ludzka i z tego co widzę, to masz rację, ten temat trochę został odłożony na boczny tor. Natomiast to się w zasadzie działo troszeczkę zawsze w momencie, w którym ta jakość powietrza się poprawia, tak? Kiedy nie mamy na przykład epizodów smogowych i tak dalej, no to on wtedy spada, można powiedzieć, z wokandy i po prostu jest niepodejmowany, nie jest w tym momencie taki istotny. Natomiast myślę, że po pierwsze należy cały czas przytaczać fakty, tak, informacje i pokazywać pewne kierunki i to, co możemy dzięki temu osiągnąć, tak? Czyli po pierwsze, jeżeli mielibyśmy pokazywać fakty, to znaczy jakość powietrza w Polsce się poprawia, czyli te działania mają sens, czyli warto iść w tym duchu. Spadają nam stężenia jakości powietrza, spadają też nam te negatywne skutki zdrowotne, ale nadal w przypadku tych stężeń, które mamy za ostatnie tam oceny, no to nadal kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Polski przedwcześnie umiera z powodu jakości powietrza i też zapada na inne choroby, tak? Szczególnie to może być właśnie powiązane, tak jak wspomniałeś tutaj akurat o pandemii, ludzie są też osłabieni w jakiś sposób, ich układ oddechowy i są bardziej narażeni na zapadalność na choroby na przykład układu oddechowego. Także myślę, że o tych właśnie aspektach takich problematycznych warto przypominać co jakiś czas, nie tylko wtedy, kiedy jest duży smog, bo go prawdopodobnie właśnie będzie coraz mniej. Natomiast warto też pamiętać, że stężenia różnych zanieczyszczeń, nawet utrzymujące się na średnim poziomie przez długi czas, one wywołują te długotrwałe skutki negatywne na zdrowie. Także to nie jest też taka kwestia, żeby po prostu ten temat zupełnie zamiatać pod dywan.
A czy ze smogiem...
Kolejna rzecz...
Zapytam, bo powiedziałeś, że będzie się poprawiała jakość powietrza. A czy ze smogiem będzie tak jak z dziurą ozonową? Że ten problem po prostu zniknie, gdzie no problem się pojawił w latach chyba początek 90., no ale cały świat stanął na wysokości zadania, no i problem był, problemu nie ma. Czy tak samo będzie ze smogiem?
Myślę, że jest to trudniejsze zadanie, ponieważ jest tu chyba trochę więcej aktorów i ten temat jest bardziej skomplikowany. Też mamy tutaj taką kwestię, to już chyba na kolejną ewentualnie rozmowę, synergii działań związanych z jakością powietrza i zmianami klimatu. Ponieważ te kwestie się łączą, a czasami się wykluczają. I tutaj bardzo teraz jest taka delikatna właśnie sprawa, żeby też dobrze komunikować do obywateli te zmiany, które będą zaproponowane w prawodawstwie unijnym na przykład, no i pokazywać znowu te pozytywne efekty. To, co ja bym chciała jeszcze dodać, to jest kwestia pewnego punktu odniesienia. No bo w tym momencie... Chwalimy się tymi pozytywnymi skutkami, tym, że mamy coraz niższe stężenie, że spełniamy pewne normy. Natomiast dosłownie w tym miesiącu istnieje, trzymam za to kciuki, szansa, przegłosowana zostanie nowa dyrektywa w sprawie jakości powietrza, która będzie wymagała od nas bardziej restrykcyjnych, spełniania bardziej restrykcyjnych norm. I wtedy okaże się, że znowu nam ten sukces trochę może uciec, tak? I mamy jeszcze do czego po prostu dążyć. Więc to jest takie, myślę, pozytywne działanie też ze strony Unii Europejskiej. To, że widzimy, że już jesteśmy bardzo blisko, już jest w miarę dobrze, to idźmy krok naprzód. Ponieważ takim docelowym modelem, do którego powinniśmy się zbliżać, no to są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, która oczywiście zachowawczo, jak to ludzie związani z medycyną, powie nam, że nie ma stężeń bezpiecznych. I tak naprawdę są pewne, powiedzmy, wytyczne, które pokazują z badań epidemiologicznych, że są jakieś takie wartości, gdzie jednak tych skutków zdrowotnych będzie już znacząco mniej. No i właśnie te nowe normy, do których będziemy dążyć w Unii Europejskiej, one powoli też się będą przybliżać do tych ze Światowej Organizacji Zdrowia. No i to też chyba jest takie fajne przesłanie, które myślę, że może płynąć ze strony naukowców, aktywistów, mediów, że jest jeszcze trochę do zrobienia i właśnie tym takim naszym wspólnym sukcesem jest jednak działanie na korzyść zdrowia.
A widziałaś w tym sezonie kogoś w maseczce antysmogowej?
Przyznam się, że nie. Raczej widziałam ludzi po prostu w maseczkach, pewnie chorujących. Tak. No ale faktycznie no, nie było takich epizodów, kiedy ludzie mieliby te maseczki zakładać. Tak jak ja jeszcze parę lat temu nosiłam w Warszawie maseczkę antysmogową. Natomiast już działanie na przykład oczyszczaczy. No to jest, myślę, że taki dość duży chleb powszedni, szczególnie w dużych miastach, w przedszkolach są poinstalowane oczyszczacze i one działają, tak? Nawet tam jakiś znajomi mi mówią, że oczyszczacz pomimo takich nie bardzo wysokich stężeń jednak działa, tak? Jest się włącza, bo on się włącza na przykład sam, jeżeli są stężenia podwyższone i oczyszcza to powietrze, więc cały czas myślę, że nawet zwykli obywatele widzą, że ten problem istnieje.
Rozmawialiśmy chwilę jeszcze przed nagraniem, że jesteś zwolenniczką takiego podejścia, że lepiej zapobiegać niż leczyć. A ja celowo zapytałem właśnie o tę maseczkę i zaczęłaś mówić o oczyszczaczach. Ale jeszcze chciałbym na koniec, żebyśmy poruszyli jeden wątek, bo to też się przewijało, zresztą od tego zacząłem, o tym programie Czyste Powietrze, o kopciuchach, o tych wnioskach. I jakbyś miała w taki najprostszy sposób wytłumaczyć, może też trochę przekonać kogoś, kto jeszcze tego nie zrobił, kto myśli sobie, no są osoby, które na myśl o, nie wiem, remoncie, czy wizycie w urzędzie, czy jakieś formalnościach jakby od razu z automatem mówią, że dopóki mnie nie zmuszą, to ja tego nie zrobię. No i pewnie część takich osób w taki sposób podchodzi do wymiany kopciucha. No i teraz masz taką możliwość z taką osobą porozmawiania czy powiedzenia jej, dlaczego to jest ważne, co zrobić, jakby te pierwsze kroki, jak to działa.
Myślę, że najlepszym tak naprawdę argumentem dla pewnie takich osób, ale też wielu osób, jest aspekt finansowy. To znaczy, jeżeli ocieplimy dom, jeżeli wymienimy źródło ciepła, dostosujemy je do naszych warunków, bo tutaj różne kwestie się pojawiają, no to co? Po prostu jesteśmy w stanie oszczędzić, tak? Efektywność energetyczna, bo najtańsze paliwo to jest to, którego nie spalimy, tak? I no, jeżeli ten argument kogoś nie przekonuje, jeżeli ktoś ma jakieś przekonania po prostu na zasadzie osobistych przekonań a la religijnych, no to tutaj tak naprawdę właśnie z kolei ten aspekt przymusu w rozumieniu tych kar, jeżeli jest taki przepis, który tego zakazuje, są środki, ta osoba nie jest wyłącznie pozbawiona pomocy i musi wyłożyć jakieś duże pieniądze, tylko są te programy, one są w tym momencie, te środki są zwiększone, można dokonywać naprawdę gruntownej termomodernizacji domów, są doradcy w gminach, można te informacje uzyskiwać, także no, jeżeli ktoś, myślę, że z czasem po prostu takich osób będzie coraz mniej i już trochę nie będzie tak naprawdę wypadało być tym jedynym sąsiadem, który właśnie ma czarną stróżkę dymu z komina i powoduje nieprzyjemne, już nawet nie mówmy o zdrowiu, bo to właśnie to też ciężko czasami komuś uzmysłowić, ktoś będzie nam tłumaczył, że on nie widzi tego związku, natomiast myślę, że sam zapach, na przykład to, że właśnie zaczynamy kaszleć, zaczynają nas szczypać oczy, no to są chyba takie argumenty, szczególnie dla rodziców dzieci, które powinny każdego przekonać.
No myślę, że to wystarczające argumenty, żeby przekonać najbardziej niechętnych.
Jeszcze jak mogę ewentualnie dodać właśnie, bo też ja o jakiej skali chciałabym powiedzieć, no to w tym momencie szacujemy, że około powiedzmy 2 miliony obywateli oddycha takim zgodnie z normami powietrzem, które są proponowane przez Unię. Jeżeli właśnie zbierzemy się, skorzystamy z tych dofinansowań, wymienimy te źródła ciepła, no to jesteśmy w stanie nawet dojść do tego, że 30 milionów Polaków będzie żyło w zdrowym powietrzu. No to myślę, że jest też bardzo ważny argument.
Źródło ciepła i termomodernizacja, bo to też się pojawiło, tak. Wampiry energetyczne.
Bardzo, zdecydowanie to jest klucz, bo te problemy, które u niektórych się pojawiły z wysokimi rachunkami za prąd, na przykład w przypadku pomp ciepła, no to jest brak termomodernizacji i pewne niedowymiarowanie czy przewymiarowanie, no tutaj w zależności od danej sytuacji, ale niedostosowanie urządzenia, więc Jeżeli chcemy coś takiego zrobić w swoim domu, no to wziąć po prostu opinię od kogoś, kto się na tym zna. Może jest taka osoba właśnie za darmo nawet w gminie i zanim podejmiemy taką decyzję, to się poradzić.
No i to jest dobry moment. Sezon smogowy się kończy. Zaczyna się sezon remontowy, więc najwyższy czas to zrobić. Pięknie dziękuję. Dominika Mucha, wiceprezeska Europejskiego Centrum Czystego Powietrza. Dzięki wielkie.
Dziękuję ślicznie i życzę czystego powietrza.
Ja też Państwu życzę czystego powietrza i zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemek Białkowski, do widzenia, do zobaczenia.